Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W magazynie 26 kwietnia wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczniemy relacją z audiencji ogólnej. Następnie biskup Alojzy Orszulik opowie o relacjach państwo-kościół w Polsce w latach 1945-1980. Zapraszamy.
W 20. rocznicę katastrofy w Czarnobylu Benedykt XVI podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zwalczania jej skutków. Wezwał też do odpowiedzialności za losy świata.
Czuję się zobowiązany, aby wyrazić głębokie uznanie rodzinom, stowarzyszeniom, władzom cywilnym i wspólnotom chrześcijańskim, które w tym czasie zaangażowały się w przyjmowanie i leczenie zarówno dorosłych, jak i dzieci cierpiących skutki tego bolesnego zdarzenia. Podczas gdy kolejny raz modlimy się za ofiary katastrofy o tak znacznym zasięgu oraz za tych, którzy jej ślady noszą na własnym ciele, prośmy Pana w intencji odpowiedzialnych za losy ludzkości, aby wspólnym wysiłkiem dołożono wszelkich starań, służąc pokojowi w poszanowaniu potrzeb człowieka i przyrody.
Cotygodniowa audiencja ogólna odbyła się na placu Świętego Piotra. Papież kontynuował cykl katechez o Kościele jako komunii, czyli wspólnocie wszystkich wiernych. Łączy ona ludzi pielgrzymujących przez ziemię, zmarłych, którzy się oczyszczają, oczekując wejścia do nieba, i tych, którzy już cieszą się wiecznym szczęściem.
Ta wspólnota zdążająca ku zbawieniu obejmuje wiernych wszystkich czasów i wszystkich pokoleń. Jej zwornikiem jest Chrystus, który obiecał pozostać ze swoimi poprzez wszystkie dni aż do skończenia świata. Uczy nas o tym tradycja apostolska i Pismo Święte, które ściśle się ze sobą łączą, wypływając z tego samego źródła Bożego. Obecność w Kościele Chrystusa Zbawiciela i świadomość naszego włączenia w zbawcze tajemnice niech będą źródłem naszej radości i nadziei.
Mimo niepewnej pogody w audiencji uczestniczyło ponad 50 tysięcy wiernych, w tym 2 tysiące Polaków.
W tym tygodniu wspominamy świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Jego męczeńska śmierć stała się fundamentem tożsamości waszego narodu. Niech uprosi on dla was u Boga łaskę mocnej wiary i pomyślny rozwój waszej ojczyzny. Niech Bóg wam błogosławi.
Tadeusz Pomianek, jestem rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia kończy 10 lat. Przyszliśmy podziękować, prosić o błogosławieństwo, żeby po prostu służyć społeczeństwu. Na co dzień pokazywać tę umiejętność godzenia ducha i materii.
Ksiądz Henryk Bąkowski, delegat inspektorialny współpracowników salezjańskich z Warszawy. Ci ludzie trafiają do oratoriów, by tam pobyć z młodymi w parafiach poprzez środki przekazu. Staramy się ogólnie mówiąc wychowywać młodych do wiary.
Jesteśmy pracownikami Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego z Leżańska. Przyjechaliśmy w różnych intencjach. To jest jakby świadectwo naszej wiary.
Jesteśmy grupą ze Swarzędza. W tym roku parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych obchodzi 25-lecie taką intencją wspólną. To jest modlitwy, żeby ona nieustannie stawała się taką żywą cząstką Kościoła. Chodzi przede wszystkim o tworzenie wspólnoty, o stworzenie odpowiedniego klimatu, o misje parafialne.
Stosunki państwo-kościół w czasach PRL-u przypomniano w Rzymie podczas okolicznościowego sympozjum na temat pierwszego polskiego konkordatu. Rozmawialiśmy wówczas z biskupem Alojzym Orszulikiem, bezpośrednim świadkiem wielu kluczowych wydarzeń. Obecnie zapraszamy do wysłuchania pierwszej części jego wspomnień.
Zerwany został konkordat 12 września 1945 roku. Zerwany został po to, aby władza ludowa miała swobodę w represjonowaniu czy w ograniczeniu działalności Kościoła. I rozpoczęła się konfrontacja z Kościołem, a szczególnie był atak skierowany na Stolicę Apostolską, na papieża. Podawano fikcyjne powody zerwania konkordatu, obwiniając Stolicę Apostolską. I był osobisty taki atak na papieża Piusa XII, że sprzyja Niemcom. Ten atak wyrażał się także w regulacjach prawnych, dekretami, które ograniczały działalność Kościoła. Rozpoczął się okres stalinowski po aresztowaniu Gomułki, zjednoczeniu dwóch partii PPS i PPR w PZPR. I ten okres cechuje jeszcze większe nasilenie ataku na Kościół. Zresztą to było jakoś też odbiciem już w innych krajach tego, co się działo. Kardynał Wyszyński, widząc, co się dzieje w sąsiednich krajach, zdecydował się na porozumienie. Do tego celu została powołana komisja wspólna w sierpniu 1949 roku, która zaowocowała podpisaniem porozumienia 14 kwietnia 1950 roku. Ale w tym samym roku została upaństwowiona kościelna Caritas, stworzone zostało Zrzeszenie Katolików Caritas, tak zwane zrzeszenie reżimowe. Została przygotowana ustawa o przejęciu dóbr martwej ręki. Niemniej kardynał Wyszyński chciał porozumienia, żeby była jakaś stabilizacja i zabezpieczenie się przed destrukcją hierarchii. Jedynym pożytecznym punktem tego porozumienia była gwarancja, że w sprawach wiary i moralności autorytetem jest stolica apostolska. Ona ma jurysdykcję i tej jurysdykcji Kościół w Polsce będzie podporządkowany. Następowały kolejne ataki na kardynała Wyszyńskiego, na stolicę apostolską. Później wydano tak zwany dekret 9 lutego 1952 roku, który wyraźnie wkraczał w kompetencje stolicy apostolskiej, ograniczając możliwość nominacji biskupów, nie tylko diecezjalnych, ale i pomocniczych. Ograniczona była jurysdykcja mianowania proboszczów, urządzania parafii itd. W sumie zaowocowały cały ten konflikt aresztowaniem kardynała Wyszyńskiego, zwłaszcza za ten sławny memoriał z 8 maja 1953 roku. Kardynał Wyszyński już jako kardynał siedział w więzieniu do października 1956 roku. I wtedy wydawało się, że kiedy do władzy odsunięty wcześniej, aresztowany, wrócił Gomułka, no zacznie się budowa socjalizmu o ludzkim obliczu. Jednak wkrótce się przekonał, że aparat partyjny jest bardzo gniewny i że gniewna jest także Moskwa i na jakieś luzy ideologiczne nie może sobie pozwolić. Poza tym trzeba powiedzieć, że Gomułka był rzeczywiście prawdziwie przekonanym komunistą. I 1 maja, widocznie po pochodzie, pilnie chciał się spotkać z kardynałem Wyszyńskim w towarzystwie Cyrankiewicza jako premiera. Rozmowa była od 8:30 do 9:30 w nocy. I z tej rozmowy kardynał Wyszyński sporządził notatki. Ja tu może przeczytam fragment tej notatki, bo to jest zaskakująca propozycja Gomułki. Mianowicie, Gomułka wystąpił z projektem trwałego określenia stosunków między Kościołem a państwem w postaci konkordatu. Wypadnie nam jeszcze długo, długo żyć obok siebie, mówił pan Gomułka. Pożytecznym jest rzeczą, aby stosunek wzajemny był określony stale. Oczywista rzecz, że Polska jest ludowa i z taką Polską byłby zawierany konkordat. Warto tę myśl rzucić w Watykanie, niech dojrzewa. To spotkanie było dlatego tak pilne, że bodajże 7 maja kardynał Wyszyński razem z biskupem Klepaczem, biskupem Łódzkim i biskupem Choromańskim, ówczesnym sekretarzem episkopatu, udawał się do Rzymu. Była to pierwsza podróż po uwolnieniu i po odbiór kapelusza. Ja czytałem jego notatki z tego okresu, tej podróży barwnie opisane, ale nie wspomina nic o tym, że z taką propozycją zawarcia konkordatu wyszedł Gomułka. Kardynał Wyszyński dopiero po rozmowach w sekretariacie stanu w 1963 roku sporządził drugą notatkę. Mówił także na temat konkordatu I w tej notatce przedstawia tę rozmowę z 1957 roku z Gomułką, a jednocześnie cytuje niejako stanowisko sekretariatu stanu. Może ja ten fragment przeczytam. Bo to jest ważne, żeby widzieć, jakie postulaty stawiała Stolica Apostolska. A więc wbrew temu, co już mówili niektórzy świeccy, nawet może i biskupi, że trzeba by jakoś uładzić te stosunki, ponieważ napięcie było bardzo wielkie. Rozpoczęła się w 57, 8, 9 roku walka z Kościołem, bardzo agresywna walka z krzyżami, z emblematami religijnymi w szkołach, z prawem do aborcji, z koncepcją nowenny wielkiej zaprojektowanej przez kardynała Wyszyńskiego. I wtedy kardynał Wyszyński tak napisał w swojej notatce. Stolica Apostolska uważa za konieczne, by przed zawarciem konkordatu w kraju istniała wolność sumienia i kultu zewnętrznego, wolność nauczania i opinii publicznej, wolność zbierania się w celach religijnych, prawo do zakładania i prowadzenia szkół katolickich, wolność prasy katolickiej, wolność administracji kościelnej, swobodnego kontaktowania duchowieństwa i biskupów, wolność prowadzenia pracy charytatywnej. Niezbędną rzeczą byłoby przed rozpoczęciem rozmów zawieszenie szeregu rozporządzeń i instrukcji wyjątkowo szkodliwych dla Kościoła i wyżej wymienionych wolności. Właściwie po tym 1963 roku nasiliła się konfrontacja władz komunistycznych z Kościołem. A to w związku z wymianą listu między Episkopatem Polskim a Niemieckim, a to z racji rozpoczęcia i przeprowadzania uroczystości milenijnych. Kardynał Wyszyński zapraszał Gomułkę i władze państwowe do współudziału w świętowaniu milenium, ale Gomułka wolał koncepcje konfrontacyjne. Do południa odbywały się uroczystości kościelne, po południu państwowe, albo jednocześnie, tak na przykład było w Poznaniu. I ta konfrontacja się nasilała także w 1966 roku, aresztowanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej peregrinującej, potem odmowa paszportu kardynałowi Wyszyńskiemu na synod biskupów. I ta konfrontacja, wydawało się niektórym, grozi katolicyzmowi w Polsce. Stąd niektórzy z inteligencji, ze środowisk więzi i znaku rozpoczęli przy pomocy ambasadora Wilmana, ambasadora polskiego w Rzymie, montować jakieś kontakty. I rzeczywiście w 1966 roku na jesieni Stolica Apostolska wysłała do Polski w takiej misji sondażowej monsignora Costa, który przyjechał incognito, był najpierw na rozmowach z władzami państwowymi, a potem przyszedł dopiero do kardynała Wyszyńskiego. No, nie było to na pewno sympatyczne dla kardynała Wyszyńskiego. A następnego roku, już w uzgodnieniu, przybył trzykrotnie z taką misją sondażową też monsignora jeszcze wtedy Agostino Casaroli. Przeprowadził rozmowy z wszystkimi biskupami, z przedstawicielami zakonów, zakonnic, ludźmi świeckimi i wyrobił sobie zdanie pozytywne o postawie kardynała Wyszyńskiego, jego linii kierowania Kościołem w Polsce. Nastąpił rok 70, upadek Gomułki na skutek podwyżki cen artykułów żywnościowych, potem wypadki na Wybrzeżu. Także 20 grudnia 70 roku Gomułka został złożony z urzędu. Na jego miejsce wybrano Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza z Katowic. Nowy został premier, ustąpił Cenankiewicz, przyszedł Piotr Jaruszewicz. I tak się wydawało, że będzie teraz nowy okres, ponieważ niejako nazajutrz po przejęciu władzy przez Jaruszewicza złożył on oświadczenie, że będzie rząd jego dążył do pełnej normalizacji stosunków między Kościołem a państwem. Myśmy to, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ też brałem w tym udział razem z biskupem Dąbrowskim, jeszcze jako sekretarzem episkopatu. Napisaliśmy gratulacje panu Jaruszewiczowi. Takie krótkie, zdawkowe. I po 20 stycznia 1971 roku Jaruszewicz powtórzył tę deklarację, że będzie rząd dążył do pełnej normalizacji stosunków między Kościołem a państwem. I druga osoba po Gierku, Stanisław Kania, zaproponował spotkanie takie dyskretne w lesie w Sulejówku z biskupem Dąbrowskim Bronisławem. Rozmowa się odbyła dość długo. Poruszano wszystkie problemy, które interesowały Kościół i które interesowały także władze. Z tym, że już było widać, że ta normalizacja, o której mówił Jaroszewicz, to ona jest po swojemu pojmowana przez stronę rządową. Właściwie takim jedynym pozytywnym wynikiem tej rozmowy było to, że biskup Dąbrowski domagał się przywrócenia własności na nieruchomościach kościelnych na ziemiach zachodnich i północnych, które zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa ustawą w 1961 roku. To powodowało ogromny konflikt i obciążenie, ponieważ były czynsze nakładane, były grzywny nakładane. Było to bardzo uciążliwe dla struktur kościelnych, dla duszpasterstwa. I wtedy biskup Dąbrowski wysunął koncepcję przywrócenia komisji wspólnej, która po raz ostatni zebrała się bodajże na początku 1968 roku i skończyła się niczym. Dotyczyła problematyki wizytacji władz państwowych w seminariach. Oczywiście, że biskupi nie mogli się zgodzić na to, żeby czynnik świecki wizytował seminaria. Wtedy powołano zespół do opracowania projektu ustawy regulującej te sprawy własnościowe na ziemiach zachodnich i północnych i mówiono o komisji wspólnej, że jest wiele spraw do omówienia. Natomiast Kania bardzo lekceważył znaczenie tej komisji wspólnej, że ona niczego nie rozwiąże. I tak właściwie lata 70. były dość bezpłodne w stosunkach Kościół-Państwo. Ograniczyły się tylko do kontaktów Urzędu do Spraw Wyznań z Sekretariatem Episkopatu i nawzajem. Ale Stolica Apostolska, inspirowana prawdopodobnie także przez ludzi świeckich, nie przestała czuwać nad dalszym rozwojem sytuacji w tych stosunkach Kościół-Państwo. Bo w 71 roku przybył dwa razy w listopadzie arcybiskup Cazaroli jako sekretarz do spraw publicznych Kościoła i potem w 73 roku przybył z wizytą do Rzymu i był u papieża, także Stefan Olszowski jako minister spraw zagranicznych zaprosił z rewizytą arcybiskupa Cazaroli i w czasie tej wizyty uzgodniono utworzenie stałych kontaktów roboczych. Czyli niejako chciano przejąć pewną inicjatywę w rozmowach nie tylko Kościół Państwa na miejscu, ale także Stolica Apostolska i rząd. Ale Ojciec Święty Paweł VI stanowczo dał dyrektywę, że nie wolno arcybiskupowi Cazarolowi niczego robić bez uzgodnienia z kardynałem Wyszyńskim i bez uzgodnienia z episkopatem. No ale instytucja została powołana, zespół roboczy do stałych kontaktów. Chyba w lipcu został formalnie ten zespół powołany. Później nastąpiła wymiana przedstawicielstwa przy ambasadzie polskiej. Przedstawiciel Szablewski w randze ministra. I ustanowiony został także Stolica Apostolska, przedstawiciel stałych kontaktów roboczych, arcybiskup Podży. Arcybiskup Podży w uzgodnieniu z kardynałem Wyszyńskim nie miał rezydować w Polsce, tylko miał dojeżdżać. I tak te kontakty się odbywały. Arcybiskup przybywał, rozmawiał, ale nic się nie zmieniło ze struktur, które ograniczały działalność Kościoła i właściwie paraliżowały tę działalność.
O stosunkach państwo-kościół z lat 1945-1980 mówił biskup Alojzy Orszulik. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy, tymczasem pora kończyć środowy magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.